Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś specjalne wydanie z Kijowa z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Realizacja tego podcastu nie byłaby możliwa, gdyby nie Państwa wsparcie na Patronite i Zrzutce. Serdecznie za nie dziękuję. Zachęcam też do zajrzenia na Instagram i Facebook Po prostu Wschód, gdzie można obejrzeć zdjęcia z Kijowa, a także na mój prywatny Twitter. W tym roku Ukraina obchodzi Święto Niepodległości po raz 32 i drugi raz w warunkach wojny na pełną skalę z Rosją. Stąd miesza się radość z udanej obrony i smutek po tysiącach ofiar rosyjskiej inwazji. Filozof i eseista przewodniczący PEN Ukraine Wołodymyr Jermołenko podkreśla, że dopiero po 24 lutego zeszłego roku Ukraińcy uświadomili sobie, jak ważny jest dla nich ich kraj.
Niezależność dla nas stała jak żywą istotę.
Niezależność stała się żywą istotą. To nie jest po prostu dzień w kalendarzu. To to, co możemy stracić. Są takie rzeczy, które możesz stracić, ktoś ci może zabrać i nam już je zabierają. Więc dla nas jest to dzień walki.
Dla nas to by sumiło taki dzień borby.
Dziennikarz portalu Ukraińska Prawda Roman Romaniuk mówi, że wojna na pełną skalę zmieniła sens niektórych słów.
Dzień niezależności nabiera, słowa zaczynają coś oznaczać.
Gdy mówię Dzień Niepodległości, rozumiem, że słowa zaczęły coś oznaczać. To jest wojna w wielu kwestiach o słowa, o wypełnienie ich treścią. Od początku wojny na pełną skalę zrozumieliśmy, co oznacza państwo, granica, rodzina, ale też morze czy rzeka. Zwykła geografia zaczyna być napełniona sensem. Za miasta, których nigdy nie znałeś, ludzie oddają teraz życie. Teraz znasz każdą wieś w swoim kraju. I właśnie Dzień Niepodległości też napełnił się sensem, którego nie musisz nikomu wyjaśniać, a przede wszystkim sobie, bo wiesz, co to jest, ile to kosztuje sił, ludzi i życia. Lesia Hasydżak, pełniąca obowiązki dyrektor Muzeum Wielkiego Głodu Ludobójstwa, zaznacza, że jeszcze rok temu panowała atmosfera bardzo dużej niepewności. Dopiero jesienią ukraińskie wojska wyzwoliły obwód charkowski i Cherson. O ile w zeszłym roku, nawet w sierpniu, były jakieś wątpliwości, czy Ukraina przeżyje, jak będzie się rozwijać wojna i czy będziemy niezależni, o tyle teraz takich wątpliwości nie ma, ale jest poczucie przykrości i żalu. W mojej rodzinie ten dzień był zawsze świętem. Nigdy nie pracowaliśmy. O ile mój tata pochodzi z obwodu lwowskiego, to mieliśmy przodków, którzy walczyli o niepodległość. Teraz to jest też wielkie święto, które zostało skropione krwią nowych bohaterów. I dlatego nie jest tak radosne jak 2 lata temu, gdy byliśmy przekonani, że niezależność zdobyliśmy lekko. Choć do tego były 10-lecia mordowania Ukraińców, tylko za to, że chcieli mieć niepodległy kraj. Ale to były wydarzenia dawne. A gdy tym żyjesz, gdy każdego dnia umierają bądź zostają ranni przyjaciele, znajomi, to już jest całkiem inna sprawa.
Poranieni otrzymują twoi rodzinni, to zwisno to zupełnie inna historia.
Obecna kontrofensywa ukraińska nie idzie tak łatwo, jak niektórzy prognozowali. Rosjanie rozbudowali swoje umocnienia, podczas gdy Kijów czekał na dostawy zachodniej broni. Roman Romaniuk zwraca uwagę, że mimo naturalnego zmęczenia wojną, Ukraińcy dalecy są od zgody na kompromis z Rosją, szczególnie jeśli miałby on oznaczać koncesje terytorialne.
Всі втомилися, всі, очевидно, розуміють, мають великі, кожен має якусь втрату.
Wszyscy są zmęczeni, każdego dotknęła jakaś strata. Nie ma takiej rodziny, gdzie ktoś, jeśli nie z bliskiej, to z dalszej rodziny, nie został ranny czy zabity. Każdy ma tego dosyć, ale nie ma prostego rozwiązania tego problemu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ustępstwa rozwiążą problem, czy gwarantują cokolwiek. Putin chciał przewrócić światową szachownicę i przyjść na granicę Europy i stanąć jak jeździec apokalipsy i powiedzieć, że on teraz będzie tu decydował. I teraz pojawia się pytanie, czy jak on otrzyma przysłowiowy Melitopol, to zaprzestanie ekspansjonizmu. Ale on tu przyjechał nie zdobywać Melitopol czy dziesiątki ukraińskich wiosek. Jego celem jesteśmy my wszyscy, wyjście na granicę Ukrainy z Polską. Czy jakieś ustępstwo coś da, on będzie niezadowolony, bo jego plan nie został zrealizowany i będzie się starał go zakończyć. My też będziemy niezadowoleni, bo ktoś przyszedł i nas ograbił. Nie ma takiego projektu przyszłości, gdzie gdzie ustępstwa coś dają i nie będzie tak, że za rok, dwa, pięć on znów przyjdzie z wojną. Czy jak my mu oddamy przysłowiowe Sudety, on nie przyjdzie po resztę kraju.
Umowno, że kiedy my oddamy mu Sudety, czy winny przyjdzie po resztę krainy?
Wołodymyr Jermołenko zwraca jednak uwagę na pewien paradoks. Z jednej strony wojna coraz bardziej dotyka Ukraińców, a z drugiej coraz bardziej się do niej przyzwyczajają. Jak tylko przychodzi myśl, że już zwyciężyliśmy, że wszystko jest okej, okay, to początek porażki, zaznacza. Jest coraz mniej ludzi, których nie dotknęła wojna. Ponad 80% mieszkańców miało bezpośredni kontakt z wojną. Albo zniszczony dom, albo mają kogoś na terenach okupowanych, albo sami tam byli, albo ktoś z bliskich zginął, czy jest ranny. To ogromna różnica w porównaniu z 2014 rokiem, gdzie wojna była gdzieś tam, a tutaj jej nie było. Ale tendencja ostatniego roku to zwiększenie dystansu między frontem a tyłem. Tył chce żyć swoim życiem, ludzie sobie na więcej pozwalają, na zakupy, wypoczynek. To jest pewne ryzyko. Choć jako wolontariusze zbierający pieniądze na samochody dla armii nie odczuwamy spadku wpływów, ale jest ryzyko, że front będzie funkcjonował sam. A tył sam.
Jeden z najbliższych, tobto front, kiedy front będzie istnieć okremo, a tył okremo.
Wołodymyr Jermołenko wraz ze swoją żoną, literaturoznawczynią z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Tetianą Ocharkową, nie tylko zbierają na samochody dla wojska, ale też wożą pomoc na wschód. Tam spotykają się z wojskowymi i mieszkańcami. Później opowiadają o tym w swoich podcastach, przygotowywanych po ukraińsku, znanych jako Kult Podcast, ale też w innych po angielsku i francusku.
I ta idea pojednania z jednego boku wolontarskiej pojazdy.
To był pomysł, aby połączyć wyjazd z pomocą, a z drugiej z tym, żeby dowiedzieć się czegoś i dalej opowiedzieć o tym całemu światu, bo znamy języki, możemy o tym mówić po angielsku, po francusku. Potem dołączyliśmy do wyjazdów pisarzy i poetów. Każdy wyjazd to trzy w jednym. Pomoc, informacja i spotkanie z ciekawymi ludźmi.
To w taki sposób buduje się ci główny scenariusz.
Tak, to jest informacyjne i materialne, i niematerialne.
Jeździliśmy do Chersonia, Nikopola, tuż przy froncie, 2 kilometry od rosyjskiej granicy. To daje poczucie, że sami nie walczymy, ale pomagamy wojsku. Trzymamy też rękę na pulsie. Nie siedzimy tylko w Kijowie, a staramy się poczuć rzeczywistość tam i poinformować o tym tu. Każde miejsce to jest inne doświadczenie. My im nie opowiadamy, a staramy się ich słuchać, żeby oni mogli mówić. W jednym miejscu ktoś zaczyna czytać wiersze, ktoś mówi o historii. Historii okupacji. Gdzieś ktoś się śmieje, a gdzieś płacze. To taki seans zbiorowej współpracy. Jesteśmy dla nich impulsem. Dla nas to jest ważniejsze niż przyjeżdżać i coś im opowiadać. I przywozimy książki, bo w bibliotekach nie ma nowych, bo państwo nie ma pieniędzy, a wiele bibliotek ma głównie radzieckie rosyjskojęzyczne książki. My przywozimy kilka kartonów.
My przyjeżdżamy, przywozimy tam.
Czy to, że wielu Ukraińców zajęło się wolontariatem, świadczy o tym, że państwo nie daje rady samo? Tetiana Ocharkowa.
Ще один з уроків цієї війни, насправді, яким ми вивчили, що держава Żadna država w świecie nie może wszystko.
To jeszcze jedna z lekcji tej wojny, że żadne państwo nie może zrobić wszystkiego, a ukraińskie państwo nie może zrobić wielu rzeczy. To znaczy, że musimy mu pomóc. Żadne państwo w stanie wojny z wrogiem, który jest większy 3-4-krotnie pod względem siły ludzkiej i broni, bez pomocy innych krajów nie da rady. Żadne państwo nie może zapewnić wszystkiego. My kupujemy samochody używane na front. Państwo tego nie może robić, może tylko kupować nowe. Samochód tam może żyć kilka dni, tygodni, a może miesięcy. Samochody są bardzo potrzebne. Nawet rozwinięte państwo z bogatym budżetem nie dałoby rady samo. Więc są potrzebne i drony od państwa, i rzeczy, które my możemy zapewnić. Przyznajemy, że państwo ma ograniczone środki, a my staramy się mu pomóc.
Jakby države, які ми визнаємо і яку ми прагнемо якби допомогти. No, nie tylko my, wszyscy nas naprawdę.
To, że wielu Ukraińców zajęło się wolontariatem, świadczy też o tym, że w coraz większym stopniu uważają Ukrainę za swoje państwo. To wielka zmiana w porównaniu z tym, co było jeszcze 10 lat temu, nie mówiąc już o 1991 roku, gdy Ukraina uzyskała niepodległość.
Mnie zdaje się, że jeśli podziwić się na ukraińską historię, u nas jest...
Jeśli spojrzeć na ukraińską historię, to są przykłady, gdy ludzie biorą na siebie odpowiedzialność, wychodzą poza swoje mieszkanie i to ma pozytywne inne skutki. To historia 2004 roku, pomarańczowej rewolucji, nawet ze wszystkimi zastrzeżeniami. To historia 2013 i 2014 roku, rewolucji godności, gdy ludzie wychodzą ze strefy komfortu i wchodzą do historii. W odróżnieniu od rosyjskiego społeczeństwa, gdzie każda próba rozszerzenia granic odpowiedzialności politycznej kończy się represjami. Społeczeństwo jest bardziej zatomizowane, każdy dba o siebie w swoim mieszkaniu, w swojej kuchni. Ukraińcom tutaj się udało. Dlatego w dużej perspektywie 30 lat Ukraińcy z 1991 roku to zdezorientowani radzieccy ludzie, których zadaniem było tylko przeżyć, a obecne pokolenie 20-latków to ludzie, którzy rozumieją, że trzeba brać odpowiedzialność i od tego może być lepiej wszystkim.
Może być benefity takie socjalne od tego może stać kraще всім.
Oczywiście, jak podkreśla Tetiana Ocharkowa, te zmiany nie dotknęły całego społeczeństwa.
Є категорія людей, їх стало суттєво менше зараз. Ale ci ludzie, których my tak umowno nazywamy...
Są ludzie, których my określamy rosyjskim mianem kakaja raznica. A co za różnica? To są ludzie, którzy starają się nie zwracać uwagi, jaka jest władza, jaka flaga. Ich jest teraz bardzo mało w porównaniu z tym, co było wcześniej. To najczęściej ci, którzy mają w sobie poczucie historycznej bezsilności, stworzone jeszcze w radzieckim systemie totalitarnym, polegające na tym, że człowiek niczego nie może i od niego nic nie zależy. To są ludzie, którzy boją się powiedzieć, że niosą odpowiedzialność za to, co robią, myślą, w jakim języku rozmawiają. To jest taki mechanizm obronny. Jestem małym człowieczkiem, ode mnie nic nie zależy, jaka różnica, jaka będzie flaga, władza i język. To jest właśnie wynik rozdeptania historią dziesiątek lat radzieckiego totalitaryzmu i potem lat 90. i biedy. To sposób, żeby powiedzieć, że przeżyje to życie niezauważalnie, nie robiąc niczego ani waszym, ani naszym. Tych ludzi jest coraz mniej, bo to jest charakterystyczne dla pewnego pokolenia. Rzadko trafiam na młodzież, która by tak myślała. Ludzie, którzy mają 20-25 lat, są o pokolenie młodsi od nas. Mają nawet większe niż my poczucie odpowiedzialności, nie tylko politycznej, ale też ekologicznej.
Навпаки, мають навіть більше ніж ми почуття відповідальності, не лише політичної, також екологічної.
Володимир Єрмоленко zwraca też uwagę na rozszerzenie przestrzeni odpowiedzialności Ukraińców. Kiedyś ograniczała się ona do kręgu najbliższej rodziny.
Це одна з рис все ж таки тоталітарної системи, коли
To jedna z cech systemu totalitarnego, paradoksalna, że mówią ci, że zawsze jesteś częścią kolektywu, większej grupy, ale ten kolektywizm nie pochodzi od samego ciebie, a został ci narzucony przez partię. I ucieczką był pewien indywidualizm. Moje to moje mieszkanie. Większość Ukraińców do 2010 lat miało takie podejście. Ja i moja rodzina to to, co mnie interesuje. Dalej zaczyna się przestrzeń wojny. To typowy system totalitarny, że jest wojna wszystkich przeciwko wszystkim i ty możesz się od niej odgrodzić jakimś płotem. Dlatego bogaci Ukraińcy budują wielkie domy z wielkimi murami, aby odgrodzić się od niebezpieczeństwa. Pokazać, że nie są jednym ciałem ze swoimi współobywatelami. Teraz to się trochę zmienia. Rosyjska inwazja na pełną skalę zwiększyła także zainteresowanie historią własnego kraju. Muzeum Wielkiego Głodu Ludobójstwa nie działało przez kilka miesięcy od lutego 2022 roku. Rosyjskie wojska stały pod Kijowem, a duża część pracowników wyjechała ze stolicy. Część nawet za granicę, do Polski. Później wznowiło jednak swoją działalność i jak podkreśla pełniąca obowiązki dyrektor Lesia Hasyczak, zwiedzających jest obecnie bardzo dużo.
Potem w sierpniu 2022 roku my odkryli naszą salę pamięci, nasz ekspozycyjny na сьогодні простір.
В серпні zeszłego року otworzyliśmy salę pamięci i nigdy tego nie żałowaliśmy, bo mamy bardzo dużo wycieczek, szczególnie w weekendy. Dla takiej niewielkiej ekspozycji o powierzchni 400 metrów kwadratowych mamy w weekend dziennie po 10-15 wycieczek. To bardzo dużo. Wcześniej były wycieczki szkolne i studenckie, a teraz to głównie małe grupy po 3-5 osób, rodzina czy przyjaciele. Świadczy to o tym, że ludzie chcą nie tylko zobaczyć i wyciągnąć wnioski, ale i usłyszeć ekspertów. Wcześniej mieliśmy tylko przewodników, a teraz mamy pracowników naukowych na sali dla osób, które nie biorą wycieczek, ale czasem chcą o coś zapytać. Odwiedzają nas też inwalidzi wojenni, którzy się leczą w Kijowie. Zwiększył się też nasz fundusz muzealny o 25% w ciągu roku, dzięki temu, co przekazują nam ludzie, co było trzymane w rodzinach przez dziesięciolecia, co pozostało po prababci czy babci. Czyli ludzie rozumieją wagę muzeum.
Ludzie rozumieją ważliwość muzeum.
Jednak latem prezydent Wołodymyr Zełenski zawetował ustawę, która przeznaczała na rozbudowę muzeum ponad 0,5 miliarda hrywien, czyli około 60 milionów złotych, które pozwoliłyby utrzymać płynność finansową na początku przyszłego roku. Lesia Hasydżak podkreśla, że obecnie pieniądze na budowę są do grudnia, a od stycznia będzie ona działać już na podstawie kolejnej ustawy budżetowej. Decyzja prezydenta była wynikiem oburzenia części społeczeństwa wydatkami państwa na filmy, remonty dróg czy budowy stadionów podczas wojny. Wołodymyr Zełenski najczęściej w swoich działaniach opiera się właśnie na realizacji oczekiwań Ukraińców. Roman Kabaczy, historyk z Muzeum Ukrainy w II wojnie światowej, uważa, że taka decyzja była błędem.
To ma być pierwsze nowe muzeum zbudowane w czasach niepodległości Ukrainy. Podobnie do Centrum Solidarności w Gdańsku czy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku i innych polskich muzeów, u nas nie ma podobnego muzeum. I to, że na razie prezydent wetował wydzielenie tych pieniędzy, to jest populizm. Cała władza i partia Wołodymyra Zełenskiego, ona zawsze korzystała z populizmu. Oni pamiętają o tym, że będą wybory, pamiętają, że chcą zostać przy władzy po zwycięstwie. Jeżeli jest jakieś oburzenie w społeczeństwie, oni go wykorzystują.
Dziennikarz Ukraińskiej Prawdy Roman Romaniuk podkreśla, że Muzeum Wielkiego Głodu powinno powstać.
Zagalom budować teraz, to takie duże wielkie, śmieliwe rozwiązanie, tak? Ale budować muzeum głodu.
W ogóle budować teraz to śmiała decyzja, ale budować Muzeum Wielkiego Głodu to zwrot długu w stosunku do milionów ludzi, którzy zostali zniszczeni przez reżim radziecki, który narodził ten reżim, który na nas teraz napada. Historia kołem się toczy. Muzeum Wielkiego Głodu to nie droga do kurortu w górach, a ogólnonarodowa, jednocząca inicjatywa. Symbol, na który trzeba wydać śmieszne w skali kraju pieniądze. Każdego dnia zawierane są dziesiątki kontraktów wojskowych na setki milionów dolarów. To minus jeden kontrakt plus jedno muzeum na zawsze. To muzeum trzeba zbudować. Jutro może przestać istnieć ten kraj, ale to nasz obowiązek historyczny i musimy to zrobić.
Ale my, to nasz jakiś historyczny obowiązek, my musimy go zrobić. Dla mnie to było jakoś oczywiste.
Wielu moich rozmówców zwraca uwagę właśnie na ten aspekt, o którym mówi Roman Romaniuk. Historia się powtarza. Wołodymyr Jermołenko podkreśla, że rosyjskie władze mają dość wyjątkowe podejście do historii.
Może ta historia przedłuża się, to osobliwość historii tutaj. Polegają w tym, że ona nie jest historią, ona nie jest minulą.
Historia ma swoją kontynuację i cechą charakterystyczną jest to, że ona nie jest historią. Tak się zachowuje Rosja, która w ogóle kasuje ideę historii. Ona cały czas mówi, że możemy wrócić do historii, do przeszłości, a Putin może być Piotrem I i zdobyć wyjścia do morza. Tak samo z wielkim głodem i nieprzedłużoną umową zbożową. To ta sama historia, zdobyć kraj i ograniczyć jego możliwości produkcji jedzenia dla świata, a potem może dla samego siebie. Słyszeliśmy też, że gdy doszło do wybuchu tamy w Kachowce, rosyjscy wojskowi blokowali ewakuację ludzi. Ciężko to sprawdzić, ale wiemy na pewno, że Rosjanie strzelali do kolumn ludzi, którzy chcieli uciec spod ich okupacji. To jest podobne do czasów Wielkiego Głodu, gdy otaczali wsie, ludziom zabierali jedzenie i zakazywali opuszczania domów. Widzimy, że to się powtarza i ludzie muszą zrozumieć, że to jest to samo, że to jest demoniczna powtórka.
Powtórzenia i jakby wpiznawaty w tych historii.
Tetiana Ocharkowa podkreśla przy tym, że potrzebny jest balans. Konieczne jest zarówno finansowanie armii, jak i niektóre inwestycje na terenach niedotkniętych wojną. Idea wszystko dla zwycięstwa, dla frontu jest bardzo dobra, ale jeśli będzie tylko taka logika wojskowa, a nie będzie tyłu z iluzją normalnego życia, to ten kraj zmieni się w dzikie pole. Chodzi przede wszystkim o wsparcie dla dzieci, dla ich edukacji, w technologię. Jeżeli tu będzie tylko wojna, to zostaną jedynie ci, którzy walczą i ci, którzy pomagają wojsku, a rodziny z dziećmi wyjadą. I tak wiele osób wyjechało i to pozbawia nasz kraj przyszłości. Mamy duży kontrast między tą częścią Ukrainy, gdzie zdarzają się ostrzały artyleryjskie i rakietami S-300, gdzie nie ma działających przedszkoli, szkół, kółek zainteresowania, i tą Ukrainą, jak w Kijowie, gdzie to wszystko jest. Dlatego trzeba zachować balans, robić coś dla tyłu to ważne. Nie można zatrzymywać się w rozwoju infrastruktury, szczególnie dla dzieci, bo o to się walczy. To jest pole do dyskusji i manipulacji. Ukraina Ukraińcy się kłócą między sobą, ale ta zdolność rozmowy w społeczeństwie nie jest zła. Ludzie są gotowi się sprzeczać i to w byłym kraju totalitarnym, gdzie nie można było rozmawiać. Więc to jest oznaka zdrowego społeczeństwa. Dyskutujemy i mamy do tego prawo. To jest normalne.
Nie pogodzić się, tak? To normalne na sprawie.
Jeżeli już mowa o wydatkach, to warto przyjrzeć się kwestii korupcji, która na Ukrainie rozkwitała przez dziesięciolecia. Zapytałem o to Romana Romaniuka, ponieważ ukraińska prawda regularnie pisze o tym zjawisku i ujawnia różne skandale. Teraz robi to rzadziej.
Ja думаю, że знаешь, jak i ekonomika, tak i korupcja w takim typu zaciepnionym stanie.
Korupcja, jak i gospodarka są w takim odrętwiałym stanie. Gdzieś ktoś próbuje otworzyć nowy biznes, nową fabrykę, gdzieś się udaje, a gdzieś nie. Zbudowali i przyleciała rakieta. Na korupcji można zarobić tam, gdzie płyną jakieś pieniądze, a teraz pieniądze nie płyną, więc spadł poziom korupcji, bo nie ma gdzie jej robić. Na początku wojny jedni myśleli, jak bronić kraju, a inni jak zarobić, bo nie wiadomo, czy kraj przeżyje. Teraz to powoli wychodzi na jaw i myślę, że będzie dużo takich brutalnych, mocnych zatrzymań. Wtedy korupcja w armii szybko spadnie. W wojsku przez 30 lat była mała korupcja, bo było mało pieniędzy. Gdy pojawiły się wielkie pieniądze, to z rozpędu skorumpowani urzędnicy pracowali tak samo, ale były większe kwoty i ludziom odbiło. Teraz trzeba ich usadzić na miejsce, więc władze dokręcają śrubę, czyszczą swoje szeregi. To jest kwestia być albo nie być dla państwa, więc z korupcją będzie koniec.
To pytanie wyżywania tu. Mnie zdaje się, że niczego nie połączy się ni w koło.
Wraz ze spadkiem intensywności życia politycznego spadły także wpływy oligarchów. O ile kiedyś kontrolowali oni wielu ukraińskich polityków czy całe partie, o tyle teraz niemal całe życie polityczne jest skupione na obronie przed Rosją. Rada Najwyższa zbiera się w Kijowie kilka razy w miesiącu, głównie żeby zatwierdzić omówione wcześniej online decyzje. Na nie ogromny wpływ ma prezydent Wołodymyr Zełenski. Być może życie polityczne i oligarchiczne odżyje, gdy zakończy się wojna i rozpocznie odbudowa kraju, ale to już temat na całkiem inny podcast. To już wszystko w specjalnym odcinku Po prostu Wschód z Kijowa. Przypominam, że jego realizacja była możliwa dzięki Państwa wsparciu finansowemu na Zrzutce i Patronite. Serdecznie za nie dziękuję. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.